A to była męska zabawa. Trwała jakąś godzinę. Mój dobry znajomy Fausto Huerta, Amerykanin meksykańskiego pochodzenia, zaprosił kilka lat temu mnie i grupę przyjaciół, abyśmy, między innymi też naszego Adama, najmłodszego syna, na coś w rodzaju wojny dwóch armii. Jakiś biznesmen kupił dużą halę fabryczną, przerobił tą dużą halę fabryczną na takie miejsce zmagań dla wszystkich, ale w dużej mierze to takie miejsce, gdzie częściej mężczyźni się pojawiają. Miejsce pomalowane na ciemne kolory, światła stroboskopowe, siatki maskujące, co jakiś czas jakieś sygnały dźwiękowe. No i generalnie dwie grupy uczestników, drużyna czerwonych i drużyna niebieskich. Pistolety maszynowe, nie prawdziwe, takie na małe, żółte kuleczki. No i to był mój pierwszy raz, kiedy wziąłem udział, jak dotąd jedyny, kiedy wziąłem udział w tego typu rywalizacji. Muszę wam powiedzieć, wyznać coś. Nie poszło mi najlepiej. Nie wiedziałem w ogóle, że byłem ubrany w jasne ciuchy i nie wiedziałem, że czarna odzież jest najlepszą odzieżą na tego typu wydarzenia. Ja miałem jasną koszulkę, jasne spodnie i tak sobie poszedłem, żeby brać udział w takim przedsięwzięciu. To jest pierwsza rzecz, której nie wiedziałem, że trzeba czarną odzież założyć. Druga rzecz, której nie wiedziałem, była taka, że najlepiej się chowa, kiedy się kładzie płasko na ziemi, a ja gdzieś tam przykucałem i przemieszczałem się od jednej barykady do drugiej. No i trzecia rzecz, której nie wiedziałem, była taka, że nie wiedziałem, że to tak strasznie boli. Jak się dostanie taką serię żółtych kuleczek gdzieś po plecach albo po udzie, no to naprawdę to jest mało przyjemne. Raz jedyny wziąłem udział w czymś takim. Powiem wam, że po tym wszystkim zastanawiałem się, jak by mi poszło w takiej prawdziwej walce, gdyby to nie była tylko zabawa. Nie miałem prawdziwego wojskowego szkolenia. Na zajęciach z przysposobienia obronnego jako uczeń szkoły średniej mieliśmy strzelanie na sucho, tak to się mówiło. I całkiem fajnie mi poszło, ale to było strzelanie na sucho. Jako nastolatek przeżyłem stan wojenny. Widziałem na ulicach uzbrojone czołgi, wojsko, samochody opancerzone, ale nigdy nie byłem na wojnie. A przynajmniej tak mi się wydawało, że nigdy nie byłem na wojnie, dopóki apostoł Paweł nie uzmysłowił mi, że jestem w błędzie. Rzecz w tym, że kiedy czytasz tych 7 wersetów z 6 rozdziału Pawłowego listu do Efezjan, które Paweł kieruje do wierzących małego zboru w Efezie, ale też i do nas, to Paweł zdecydowanie daje im i nam znać, że wszyscy jesteśmy na wojnie. I to wcale nie jest wojna na niby. Ona się naprawdę toczy, a my jesteśmy uczestnikami tej wojny. To, co mnie zadziwia, kiedy czytam ten tekst, to to, że Paweł już na samym początku mówi o tym, że to nie jest wojna, my nie walczymy z ciałem i krwią. To nic innego jak takie metaforyczne odniesienie do ludzi. Innymi słowy mówiąc, to Paweł ma na myśli, my nie walczymy wcale z ludźmi. Tak, zdarza się, że ludzie Kościoła walczą ze sobą. Owszem, zdarza się, że ludzie Kościoła walczą ze sobą w kościołach, toczą gorące spory albo zimne wojny, ale to nie taką wojnę Paweł ma na myśli. To nie jest zmaganie się z ludźmi. I na dobrą sprawę powiem wam, że trudno jest to zrozumieć, ponieważ Paweł, pisząc ten list, był już według standardów tamtych czasów starszym człowiekiem. Miał niewiele ponad 50 lat. 20 ostatnich lat swojego życia do momentu, kiedy zaczął pisać ten list, to były lata zmagania się, to były lata, kiedy był kamienowany, kiedy był bity, kiedy był poniewierany, więziony przez ludzi. Nikt inny jak ludzie traktowali go łańcuchami, kajdanami, kijami, testując jego wiarę czasami do granic ludzkiego bólu. A jednak ten sam Paweł pisze, że my nie walczymy z ciałem i krwią, to znaczy o sobie też mówi, ja nie walczę z innymi ludźmi. Ma na myśli coś znacznie gorszego, groźniejszego niż ludzka ręka. Ta wojna, o której Paweł pisze, to wojna, w której ścierają się dwie armie. Ta, w której ty jesteś i ta druga armia. Świetnie wyszkolona, niewidoczna. Najlepsi żołnierze, przemyślana taktyka, bezwzględność, to armia, która potrafi zniszczyć, armia, która nie ma żadnych oporów. To są ludzie, którzy się nie patyczkują, ci żołnierze to armia tego, który zbuntował się przeciwko Bogu. Ta armia, o której pisze Paweł, to zwierzchności, to władze, to zarządcy ogarniającej świat ciemności, to duchowe moce. Innymi słowy, cały zbuntowany świat duchowy. Możemy się doszukiwać czterech różnych kategorii. Tak naprawdę wydaje mi się, że Pawłowi chodzi o to i mówi dla nacisku, podkreśla pewien aspekt. Mówi o tym, że my walczymy z całym możliwym światem, który zbuntował się przeciwko Bogu i używa w tym kontekście ciekawego określenia, bo to jest takie określenie, które używano wtedy, kiedy się mężczyźni siłowali. Innymi słowy, kiedy dochodziło do walki wręcz, kiedy się przepychali razem, kiedy się obejmowali ramionami, kiedy się pocili, kiedy dyszeli, kiedy zmagali się po to, żeby położyć tego drugiego. To jest tego typu walka. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie stoisz w swoim życiu dzisiaj, w kontekście twoich relacji z Jezusem. Można wiele wiedzieć na temat Boga, wiele wiedzieć na temat Jezusa, ale dopóki nie zaprosisz Jezusa do życia po to, żeby On stał się Panem i Zbawicielem mojego, twojego życia, to tak naprawdę nie mamy relacji z Bogiem, bo tylko przez Jezusa możemy mieć prawdziwe, bliskie relacje z Bogiem. Ale to jest nasza decyzja. To znaczy my musimy powiedzieć Bogu tak, decyduje się pójść za tobą. I to jest ciekawe, że chwila, kiedy powiedziałaś Bogu tak, stała się chwilą, kiedy weszłaś na pole bitwy i jednocześnie stałeś się najbardziej znienawidzoną osobą na świecie. Mam nadzieję, że jesteś tego świadomy. Kochani, to jest coś takiego, czego nie mówimy dzieciom na szkółce niedzielnej. Te maluszki, które tam są teraz w dwóch grupach, i tej młodszej, i starszej, uczymy ich biblijnych prawd, ale nie zaczynamy od tego, że hej, słuchaj, teraz jak już skończyłeś 5 albo 6 lat i zaczynasz nową wędrówkę, to chcę ci powiedzieć coś ważnego. Jesteś najbardziej znienawidzoną osobą na świecie, bo jest ktoś, kto cię nienawidzi, kto ci chce dokopać tak jak nikt inny, tym kimś jest szatan. I on będzie używał takich metod i takich sposobów, że... Spróbuj zacząć tak szkółkę niedzielną. Nie wiem, ile dzieci będzie później na zajęciach kolejny tydzień. Ale taka jest prawda. W momencie, kiedy idziemy za Chrystusem, stajemy się najbardziej znienawidzoną osobą na świecie, bo jest ktoś, komu zależy na tym, żeby działo się dokładnie odwrotnie. Sami o tym też często nie mówimy, kiedy się spotykamy. Hej, witaj, ty, który jesteś najbardziej znienawidzoną osobą. Cześć, ciebie też witam. Przy okazji, ciebie też nienawidzi ten zły. To nie jest miłe dla naszych uszu, ale taka jest prawda. Wszyscy jesteśmy znienawidzeni i wszyscy jesteśmy uczestnikami wojny, która toczy się o naszą duszę, o nasz umysł, o nasze ciało, o nasze relacje, o nasze rodziny, o nasze priorytety, o nasze wartości. I to wcale, kochani, nie jest wojna na niby. To nie jest taka wojna jak ta, w którą ja się bawiłem z moim przyjacielem Fausto. To jest autentyczne zmaganie. To jest prawdziwa wojna. Wojna o to, jak będziesz traktował bliskich, jak będziesz zachowywała się w pracy, jak będziesz traktował to, co posiadasz. Wszyscy walczymy. Wszyscy walczymy na różnych frontach, na różnych polach bitwy. I na wojnie wcale nie chodzi o to, żeby wojny unikać. Na wojnie chodzi o to, żeby w wojnie walczyć. I stawka tak naprawdę określa to, w jaki sposób będziesz walczył. Nie pamiętam, kiedy to było, ileś tam lat temu. Co jakiś czas zakładam się z moimi dziećmi o coś. Nie za często, ale się zdarza. Nie pamiętam o co, ale za Dasiem się o coś założyłem o 5 zł. Ja Daś wygrał. Największy zakład z moimi dziećmi to był zakład z naszym synem Marcinem. Musicie wiedzieć, że próbuję biegać, żeby nie zgniuśnieć. Dużo siedzę, piszę kazania, wykłady i tak dalej, więc staram się dość regularnie biegać. Więc parę lat temu wydawało mi się, że skoro jestem w stanie przebiec 8-10 kilometrów kilka razy w tygodniu, to jest całkiem nieźle. I rzuciłem wyzwanie naszemu synowi Marcinowi. Krótki dystans, sprint, tu jest stuwak. Jak wygrasz, bierzesz stuwaka, jak przegrasz, to ty mi dajesz stuwaka. Zgadnijcie co. Marcin dobrze wystartował. Gdyby to był dłuższy dystans, może powinien dłuższy dystans. Dobrze wystartował i utrzymywał tą odległość, przewagę, którą miał nade mną do samego końca. Pod koniec objął mnie ramieniem, poklepał i mówi: fajnie się z tobą ubija interesy, tatuś. Proszę częściej. Kochani, 5 zł to całkiem niedużo. 100 zł to całkiem sporo i nie wiem, czy z kimkolwiek z was bym się założył, bo wiecie, jak stówa zostaje w rodzinie, to jest inaczej, nie? Nawet jeżeli tracę tą stówę. Ale to dalej jest dosyć niska stawka. Ale pomyśl przez chwilę, co by było, gdyby stawką, o której mówimy, o której mówi Paweł, którą Paweł ma na myśli, było całe twoje życie. Całe twoje życie. Jeżeli stawką jest całe twoje życie, to chcesz czy nie dasz z siebie wszystko, co masz i w kontekście chrześcijańskim wszystko, co dał ci Bóg, po to, by móc odnieść sukces, by móc by okazać się zwycięzcą. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy uczestnikami wojny. Wojny o całe nasze życie. I ta wojna toczy się od chwili, kiedy niebiańskie zastępy pod wodzą szatana zbuntowały się przeciwko Bogu. I ta wojna toczy się zawsze tam, gdzie ludzie naprawdę pragną żyć dla Boga. Jeśli nie wiesz, że jesteś na wojnie, to już ją przegrałeś. Już ją przegrałeś. Dlatego Paweł przynagla nas wszystkich do tego, byśmy się umacniali w Panu. A mówiąc to, ma na myśli, stawajcie się silni moralnie. Stawajcie się zdolni do wykonywania zadań, do których zostaliście powołani w swoim chrześcijańskim życiu. Taka jest idea. A to jest możliwe tylko i wyłącznie ze względu na Chrystusa i mój związek z Jezusem. Kiedy Paweł mówi, umacniajcie się w Panu, albo bądźcie mocni w Panu, można by to trochę inaczej ubrać słowa. Dajcie się wzmocnić, to jest strona bierna. My sami siebie nie wzmacniamy. Jedyną osobą, która może nas wzmocnić, jest Bóg przez Chrystusa, ale ja muszę Mu na to pozwolić, to znaczy muszę dać Jemu, pozwolić Jemu na to, żeby mnie wzmocnił. Bo my nie mamy siły sami w sobie, nawet wtedy, kiedy jesteś tutaj co tydzień. I dzięki Bogu za to. Nawet wtedy, kiedy czytasz tygodniu Pismo Święte. Nawet wtedy, kiedy się modlisz, kiedy rozmawiasz z innymi wierzącymi ludźmi. Może mieć różne zwyczaje, różne nawyki, różne przyzwyczajenia jako wierzący ludzie, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, żeby mieć żywą relację z Jezusem. I mając tą żywą, intymną, bliską relację z Jezusem, ja mogę być dzięki Niemu wzmacniany. Nasza siła pochodzi od zewnątrz, od Chrystusa. To On daje nam wszystko, czego potrzebujemy na tej wojnie. Zwróć uwagę, że to nie jest opcja. To jest imperatyw, to jest nakaz. Jego potężna moc, która jest w moim zasięgu, czyni to umacnianie się możliwym. Jego moc jest źródłem tego wzmocnienia. Kochani, to nie jest wyższa matematyka. To nie jest fizyka jądrowa. Proste polecenie, które Paweł nam daje pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, abyśmy umacniali się w Panu i we wszelkiej Jego mocy. Bo tak naprawdę nie mamy nic sami w sobie takiego, co mogłoby nam pomóc. Bóg jest tym, który daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Do codziennego życia. Nie tylko tego w niedzielny poranek, ale tego od poniedziałku do soboty. Bo w tej wojnie o życie Bóg wspiera nas swoją potężną mocą. Aby nam pomóc lepiej zrozumieć, jak się umacniać w tej Bożej mocy, Paweł maluje przed nami obraz tego, co być może widział z okna swojego domowego aresztu. Dzień po dniu mógł widzieć tam rzymskich żołnierzy i zdał sobie sprawę, że terminologia wojskowa świetnie oddaje to, w jaki sposób powinniśmy się umacniać. Dlatego pochylając się nad kawałkiem papirusu, tego dnia Paweł odniósł się do ubioru rzymskiego żołnierza. Gdyby dzisiaj Paweł mógł pisać ten list, to pewnie namalowałby przed nami inny obraz, tworzyłby inny obraz przed naszym umysłem. I pozwolę sobie na to, żeby dzisiaj mieć dwóch asystentów, którzy mam nadzieję poprzez to, co zobaczycie, dotrą do waszych umysłów może inaczej niż słowo dociera. Także poproszę mojego pierwszego asystenta, żeby przyszedł tutaj na środek. To jest mój pierwszy asystent. W pełni wyposażony. Mogę zastukać fem? Widzę, że jest głowa dobrze przygotowana, przód tak samo, odpowiednie buty, odpowiednia odzież i tutaj nie wiem, coś masz tej, to tam takie, okej, okay, dobra, dzięki. Powiedzcie, czy waszym zdaniem ten człowiek, oczywiście to jest pewna metafora, ale czy waszym zdaniem ten człowiek jest przygotowany do tego, żeby wyjść w pole i stawić czoła przeciwnikowi? Oczywiście można by mówić, tak, jeszcze potrzebuje plecak, jeszcze to, tamto, ale ogólnie mówimy o pewnej ogólnej metaforze. Moim zdaniem jest. Mam drugiego asystenta, którego też zaproszę tutaj na środek. Dzięki. To są moi dwaj asystenci, którzy pomagają mi dzisiaj w tym, abym to, czego ja nie umiem przekazać słowami, żeby oni obrazem to przekazali. Więc mamy jednego żołnierza i mamy drugiego żołnierza. Obaj się przygotowali najlepiej, jak tylko potrafią i teraz obaj mają wybiec pole i stawić czoła przeciwnikowi. Jak myślicie, któremu może się to udać lepiej? Czy temu, czy temu? Kto jest za tym? Ręka w górę. Dzięki. Adam, nie wiem, co teraz będzie. Kto jest za tym żołnierzem? To jest solidarność młodzieżowa. Dzięki wam bardzo. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że nie tak, ale tak. Jeszcze raz. Nie tak, ale tak. Może inaczej. Nie to, ale to. Wyglądasz groźnie. Dzięki bardzo, mój asystencie. Dzięki. Paweł mówi o tym, żebyśmy ubrali na siebie cały żołnierski ekwipunek albo całą zbroję Bożą. Część mi nie pomoże. Musi być zbroja, musi być to, co Bóg mi daje i musi być wszystko. Wszystko albo nic. Wyobraźcie sobie tego żołnierza, który jest ubrany tak, jak był i nagle stwierdza, że go troszkę swędzą stopy i musi zdjąć te buty i założyć sobie flip-flopsy albo te klapki czy japonki, jak my to nazywamy. I w japonkach wybiec na stoczyć bój z przeciwnikiem. No to nie zadziała. Albo głowa go będzie swędzić i ściągnie, bo stwierdzi, że mu troszkę przewiew potrzebuje, żeby chłodniej było w głowę. W naszych duchowych zmaganiach musimy mieć całą zbroję, wszystko albo nic. Innymi słowy, chodzi o moją całkowitą zależność od Boga. Nie dlatego, że Bóg ma takie zachcianki, ale dlatego, że Bóg doskonale wie, czego potrzebujemy w tej toczącej się wojnie. Wtedy, pisze Paweł, kiedy weźmiecie, włożycie na siebie całą zbroję Bożą, będziecie w stanie radzić sobie z podstępami diabła. Znowu zadziwia mnie to, jak bardzo precyzyjny jest Paweł. Bo tutaj nie chodzi sobie o radzenie z diabłem, raczej o radzenie sobie z podstępami diabła. I to określenie, z którego korzysta Paweł, to jest to samo określenie, od którego wzięło się nasze polskie słowo metody. Są inne, podobne słowa, inne określenia, podstępy, podstępne metody, albo zasadzki, matactwa, machinacje, przebiegłość. To o tym pisze Paweł. Tylko tutaj jeszcze w jednym miejscu, w czwartym rozdziale swojego listu. To wskazuje na różne formy działania szatana. Szatan ma każdego z nas na celowniku, ma plan, chce realizować swój plan, swoją zwodniczą strategię. Rzecz tym, że on ma za sobą kilka tysięcy lat działania w różnych kulturowych kontekstach, na różnych frontach. Jest ekspertem wojennym i ma do dyspozycji świetnie wyszkoloną armię i ciągle naciska. Nie mamy ścigać szatana, nie mamy go atakować. Musimy zrozumieć, że mówimy o kimś, kto jest realny, kto jest rzeczywisty. I wiecie, czasami bawią mnie takie sytuacje, kiedy byłem na takich koncertach, fajnych koncertach, z dobrą, uwielbieniową muzyką, ale uśmiechałem się, kiedy słyszałem osoby mówiące, ha, dzisiaj pobijemy szatana! Uhu! Sami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, z kim mamy do czynienia. i w kontekście majestatu Boga, żywego Boga, ale też w kontekście zwodniczego szatana. Dlatego Paweł mówi, włóż na siebie całą zbroję, żebyś mógł się ostać, żebyś mógł czy mogła bronić tego terytorium, które Bóg dla ciebie przeznaczył. Jak się ostać? Włóż na siebie pas prawdy. Nie wiem, cokolwiek myśleliście do tej pory, bo to jest znany tekst, przedstawiany często na zajęciach szkółkowych, ale prawda, którą mamy opasać biodra tutaj w kontekście, szerszym kontekście, nie wskazuje raczej na prawdę Ewangelii, ale wskazuje na prawdomówność, na integralność, spójność osoby wierzącej. Tak jak żołnierzowi pas, którego używał, gwarantował swobodę, łatwość ruchów, tak też nam prawda pozwala na właściwe relacje z innymi, z Bogiem i z innymi i ze sobą nawzajem. Mamy włożyć pancerz, którym jest sprawiedliwość. I znowu tutaj nie chodzi o sprawiedliwość w sensie usprawiedliwienia, odpuszczenia grzechów, chociaż to jest biblijna prawda, ale niekoniecznie z tego tekstu. Raczej mowa jest o prawym życiu, o właściwym postępowaniu. Bądź prawy, pisze Paweł. Innymi słowy, ubierz się w prawość, włóż ją na siebie. To jest prawość praktykowana w naszym codziennym życiu. Tarcza wiary, znowu nie wiara, ale raczej wierność, trzymanie się Jezusa, przyłbica zbawienia. Znowu w realnym świecie żołnierza, przyłbica, która była niewygodna i w której było bardzo gorąco, wkładano przyłbicę na głowę w sytuacji aktualnego zagrożenia. Dawało to wówczas dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Paweł mówi o świadomości nowego życia, z którym się nie rozstaje, gotowości do mówienia innym, zwiastowania innym. I wreszcie na koniec miecz ducha, którym jest Boże Słowo, jedyna ofensywna broń. Prawdomówność, prawe postępowanie, świadomość nowego życia, gotowość do głoszenia i prowadzenie przez Słowo. Nie ma żadnego chrześcijanina, który by nie mógł i nie ma chrześcijanina, który by nie miał. Ty możesz i ty też masz to wszystko w swoim zasięgu. Wszyscy możemy i wszyscy mamy. A jeżeli prawdziwie stałeś się naśladowcą Jezusa, to zostałeś przez Boga odpowiednio przygotowany do toczącej się wojny. Bóg doskonale wie, z czym walczysz. I to wcale, to z czym walczysz, wcale nie jest to koleżanka w pracy, która mówi ci miłe słowa z tak regularną częstotliwością, że kiedy wracasz z pracy do domu, to chcesz wyjść z domu ponownie i wrócić do pracy, żeby robić nadgodziny, bo tam jest ktoś, kto mówi miłe słowa. To wcale nie jest też ekran komputera, na który możesz się patrzeć w zamkniętym pokoju. I to wcale nie jest romantyczna książka, którą czytasz i wzdychasz do takich relacji w swoim małżeństwie, o których możesz czytać w książce. Bóg wie, z czym walczysz. To nie jest to, o czym mówię. To raczej zastęp świetnie wyszkolonych żołnierzy stojących w tle tego, co dzieje się codziennie w twojej głowie i w twoim sercu. Żołnierzy, którzy regularnie robią duchowe podchody, aby zniszczyć to, co Bóg chce budować. A nie tylko chce, ale może zbudować w twoim życiu. Dzisiaj rano żona mi zostawiła coś takiego w biurze. Po angielsku napisała Happy 29 lat razem. A tak pomieszałem angielski z polskim. Łatwiej jest po angielsku czasami. Serduszko, dzisiaj 3 września, 29 lat temu się pobieraliśmy. Myślę, że dostalibyście marsjańskiej depresji, gdybym wam powiedział, niektórzy z was wiecie, jak to było na początku. Szło jak po grudzie. Regularnie słowo rozwód, które pojawiało się na moich ustach, regularne kłótnie, regularne sprzeczki. A przez lata, pierwsze lata niszczyliśmy, jako wierzący ludzie, niszczyliśmy nasze relacje małżeńskie. Mówiliśmy jednocześnie, byliśmy świadomi tego, że możemy być najlepszymi przyjaciółmi albo najgorszymi wrogami. I przez pierwsze lata naszego wspólnego pożycia małżeńskiego byliśmy tym drugim, czyli byliśmy dla siebie najgorszymi wrogami. nie zdając sobie sprawy zupełnie z tego, że tak naprawdę my nie toczymy walki z sobą nawzajem, tylko toczymy walkę z tymi mocami ciemności, które chcą zrobić wszystko, żebyśmy tylko nie żyli dla Boga, indywidualnie i jako rodzina. Przed moment, kiedy podjęliśmy decyzję, i to nie była wcale nasza decyzja, tak naprawdę chcieliśmy uhonorować to, co Bóg mówi. Zaczęliśmy wprowadzać w życie to, o czym pisze Paweł, chociażby w tym liście. Wkładać tą całą zbroję Bożą. Mówić sobie prawdę nawzajem. Żyć prawym życiem wobec siebie nawzajem i wobec innych. Nie zawsze to się udaje, nie zawsze to jest takie proste, ale takie jest pragnienie naszego serca. Świadomość nowego życia, gotowość do mówienia innym o Jezusie i o tym, czego on może dokonać w naszym życiu. I bycie zakorzenionym w Słowie. Korzystanie z tego mieczu ducha, o którym Paweł pisze. Kochani, każdego dnia naszego życia, 24 godziny na dobę, toczy się wojna. Nie obok nas. Ona toczy się w naszym życiu. Jeśli nie wiesz, że jesteś na wojnie, to już ją przegrałeś. Pamiętaj, proszę, tylko korzystanie z tego, co dał ci Bóg, z wszystkiego tego, co dał ci Bóg, może dać ci zwycięstwo w codziennych zmaganiach. Dzięki Jezusowi. Amen.